Chwała Jezusowi. Dobrze was widzieć. I to jest dla mnie radość, że mogę mieć ten przywilej i nauczać Słowa Bożego. Chcę kontynuować temat z poprzedniej niedzieli. Kto pamięta, o czym było? O zbroi Bożej. I pamiętacie, w tamtym tygodniu powiedziałem wam, że ostatni raz na tym miejscu nauczanie na temat zbroi Bożej było w grudniu w 1997 roku. Więc myślę, że jest czas, aby pewne rzeczy jeszcze raz sobie przypomnieć z nową perspektywą, z nowymi doświadczeniami spojrzeć. Otwórzcie, zanim zaczniemy o czymkolwiek mówić, Słowo Boże i będziemy za chwilę czytać ze Słowa Bożego. Również chciałbym też przypomnieć, o czym była mowa wcześniej. O czym mówiłem w tamtym tygodniu, ponieważ w tamtym tygodniu trochę za dużo materiału sobie przygotowałem jak na jeden wykład i po prostu w ogóle nawet nie doszedłem do końca. Zostały mi chyba 3 kartki jeszcze samych konspektów. Dzisiaj trochę się poprawiłem, naprawiłem ten błąd i dzisiaj wziąłem tylko krótki kawałek Słowa Bożego, bo w tamtym tygodniu za dużo tego było i tak dobrze, że pamiętacie jeszcze coś. Mam nadzieję, że pamiętacie. Otwórzmy list do Efezjan, 6 rozdział i przeczytajmy cały ten fragment Słowa Bożego. I zawsze podkreślam, kiedy czytamy Słowo Boże, że jest to Słowo czyje? Boże, Słowo Boże. Czyli jeśli to jest Słowo Boże, znaczy, że wypowiedział je kto? Pan Bóg je wypowiedział. Jeśli wypowiedział je Bóg, pozostają nam dwa wybory. Albo akceptujemy, że Bóg jest święty, mądry, wszystko wie i warto Go słuchać. I wtedy to Słowo Boże, Słowo Boże, Słowo Boże podkreślam, słuchamy i przyjmujemy w nasze życie. Albo uznajemy, że jest to księga pełna sprzeczności, błędów, w ogóle to nie warto sobie tym głowy zawracać i Słowo Boże nie jest Słowem Bożym. Warto poczytać, może tam raz ciekawa poezja, ale zapomnijmy. Człowiek musi wybrać, w którym kierunku idzie. Dzisiaj są ludzie, którzy no, nie akceptują po prostu Słowa Bożego, nie uznają go i cóż, nic nie możemy z tym zrobić. Nie wiem, co tak głośno idzie? Proszę? Radio jakieś? Aha, głośnik gdzieś. No nic, to skupcie się może na Słowie Bożym. Ja tylko słyszę, że gdzieś coś głośno mówi. Wiecie, my żyjemy w świecie pełnym głosów. Wiecie o tym, prawda? To nie jest nic nowego dla chrześcijan. Każdy, kto bada to słowo, to wie o tym, że niestety żyjemy w świecie, gdzie setki różnych głosów z różnych kierunków do nas dobiega. I Słowo Boże mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co w trawie piszczy. Nie, Biblia mówi, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zboru. Otwórzmy list do Efezjan od 10 wersetu 6 rozdziału. 6 rozdział, 10 werset będziemy czytać. Ten fragment dotyczący zbroi Bożej. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. To jest to, o czym mówiliśmy w tamtym tygodniu. To nam pokazuje, że diabeł, czy że moce ciemności są zorganizowane. Że nie są to jakieś, wiecie, diabeł nie jest jakąś tam przypadkową siłą, jakimś tam złym wpływem kosmicznym, tylko że jest zorganizowaną potęgą, przeciwko której Kościół musi stanąć w swoim działaniu. Czy każdy wierzący musi stanąć w swoim działaniu. I dalej czytamy 13 werset. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Po co? Abyście mogli stawić opór w dniu złym. I mówiliśmy w tamtym tygodniu, że taki dzień zły przychodzi w życie każdego z nas. Nie wiem, czy jest tu ktoś na tym miejscu, kto mógłby wstać i powiedzieć, nie wiem o co chodzi, nigdy nie miałem złych dni. Nigdy nie byłem poddany próbie, która sprawiała, że się zastanawiałem nad sensem życia. I Biblia daje nam tu receptę, co robić, aby taką próbę przejść. I dokonawszy wszystkiego, jeszcze do tego co? Ostać się. 14 werset. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. I tutaj zatrzymaliśmy się w tamtym tygodniu. To omawialiśmy. Omawialiśmy prawdę i sprawiedliwość, ponieważ Zbroja Boża, o której jest tu mowa, jest to tylko symbol. My nie jesteśmy jako wierzący wezwani do tego, żeby chrześcijanie chodzili w średniowiecznych zbrojach po ulicy i myślę, że nie ma tu nikogo, kto tak by to odbierał. Czytajmy dalej. 15 werset to jest ten, którym dzisiaj się chcemy zajmować i dalej. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. A przede wszystkim weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego. Weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Amen. I wyraźnie widzimy w tym opisie zbroi, że jest to zbroja do walki duchowej. Jest to zbroja do walki, którą przychodzi nam przychodzić w tym świecie, walki o prawdę, o sprawiedliwość, o to, o nasz punkt widzenia, o to, jak widzimy świat, o to, jak na niego patrzymy, o to, przed czym się zasłaniamy i co musimy mieczem rozprawić się. I mieczem jest nazywane co? Słowo Boże. Ale o tym będzie innym razem. Chciałbym teraz jakby znowu powtórzyć to, co przerwałem w tamtym tygodniu, powtórzyć to, co zostało powiedziane, czy podkreślić pewne prawdy, które powiedziałem i wejdziemy dalej w ten niezwykły temat Słowa Bożego. A więc jeszcze raz, mówiliśmy o pasie prawdy i zatrzymaliśmy się w naszym studium na pancerzu sprawiedliwości i wtedy przerwałem, gdyż tak jak powiedziałem, przygotowałem zbyt wiele jak na jedno nabożeństwo. I chcę podkreślić tutaj to, co najważniejsze miałem do przekazania, czy jakby próbowałem zacząć i nie przekazałem do końca, że są jakby dwie sprawiedliwości, które człowiek może mieć w życiu. Bo my mówimy teraz o sprawiedliwości. I jedna sprawiedliwość to jest sprawiedliwość z zakonu, czy bardziej tak po ludzku mówiąc, taka nasza sprawiedliwość, którą mówimy, słuchaj, ja nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem, 10 przykazań przestrzegam, dajcie mi wszyscy święty spokój. I to jest dobrze przestrzegać przykazania, gdyż Słowo Boże, Jego przykazania to jest święte Słowo Boże. To nie jest coś lekkiego, ale jest taki sposób religijnego życia, kiedy człowiek uważa siebie za sprawiedliwego, ponieważ on wszystko przestrzega. I Pan Jezus mówił o słabości takiej postawy. Jest druga sprawiedliwość, lepsza sprawiedliwość, a mianowicie jest to sprawiedliwość Boża, która jest prawdziwie naszą zbroją. Naszą zbroją jest sprawiedliwość, która pochodzi od Pana, w Jego sprawiedliwości. Na Jego sprawiedliwość zdawali się nawet królowie Izraela, ponieważ ona jest większa niż nasza. I teraz naszą zbroją, mówimy, jest miłość Boża, tak się powiada. I teraz nie jest, chcę coś wam powiedzieć o Bożej miłości ważnego, co jakby często ludzie sobie mylą, że naszą zbroją nie jest Jego miłość bez względu na wszystko, ale wzajemna miłość moja do Jezusa i Jezusa do mnie, albo bardziej powinienem powiedzieć Jezusa do mnie i moja do Jezusa. Ponieważ to, że Bóg cię kocha, wcale nie jest twoją ochroną. Bóg może cię chronić i wielu z nas Bóg chronił aż do dnia, kiedy nasze oczy się otwarły, aż przejrzeliśmy, ale tą prawdziwą zbroją duchową, o której mówi nam list do Efezjan, nie jest tutaj to, że Bóg ciebie kocha. Bóg wszystkich kocha i chciejmy to usłyszeć i zrozumieć. My nie mamy używać Bożej miłości, ale ją odwzajemniać i to dopiero tworzy pełny pancerz, którym się możemy ostać. Chcę wam powiedzieć to w ten sposób. Zobaczcie, gdyby starczyła tylko Boża miłość skierowana od Boga ku ludziom jako zbroja, która może nas chronić, to praktycznie każdy człowiek miałby wtedy zbroję, ponieważ Bóg umiłował wszystkich, zgadza się? Bóg wszystkich kocha. Każdy miałby wtedy zbroję, a więc jaki sens byłby w słowach apostoła Pawła, który wzywa do przywdziania zbroi, która tak czy tak, bez względu na to, co robię, jest. Słowo Boże, czy Duch Święty nie wzywałby nas do zrobienia czegoś, co bez względu na naszą postawę, czy na nasze życie już istnieje, jest i działa. Bo to i tak wtedy nie zależałoby od nas, ponieważ Pan wszystkich kocha. Nie ma większego skarbu, wiecie, niż ta na ziemi tutaj, niż ta wspaniała Boża zbroja chroniąca nas przed uderzeniami diabła. I to się może wydawać tylko taką duchową teorią. No fajnie tak się tutaj w te wersety dopasował, no taka duchowa teoria. Ale wiecie, kto chociaż raz w życiu został uderzony i wie, jak wygląda taki diabelski atak na życie człowieka, demoniczny atak, kiedy okazuje się, że diabeł to nie jest takie jakieś wyobrażenie ludowe, ale siła, która w potężny sposób atakuje, rujnuje zdrowie, życie, plany niszczy. Okazuje się, że jest dla nas zastawiona pułapka, przygotowana misternie, jak w szachach, od wielu, wielu miesięcy. Wtedy człowiek zaczyna rozumieć, jak wielką rzeczą jest Boża sprawiedliwość, ta zbroja Bożej sprawiedliwości. Ponieważ takiej miłości nikt nie podważy, ona pochodzi od Bożego Syna, Jezusa Chrystusa i jest nie do przebicia. Świat wtedy wokół się pali, świat płonie, wtedy różne rzeczy się dzieją, a ja mogę kochać Jezusa. I czasem nie mam odpowiedzi na to, co się dzieje, ale mogę powiedzieć jedno. Wiem, że ja Jego kocham, On mnie kocha i że On mnie przez to przeprowadzi, ponieważ mi to obiecał. To jest to działanie tej zbroi. I powiedzieliśmy wcześniej też, czym jest ta zbroja. Lecz jest coś jeszcze, co chciałem tutaj podkreślić. I od początku dzisiaj to podkreślam, że mamy dwie sprawiedliwości. I jeśli opieramy się na zakonie, jeśli opieramy się na zakonie i na naszej sprawiedliwości, wtedy bierzemy zbroję, którą diabeł łatwo może przebić i której nie oprzemy się mu, ponieważ niestety jestem zbyt niedoskonały, aby to mogło być moją ochroną, aby zakon mógł mnie chronić. Sprawiedliwość Chrystusowa jest prawdziwą zbroją nie do przebicia. Jeszcze raz to podkreślam. Jest to zbroja, której diabeł przebić nie potrafi. Wiara w Jezusa Chrystusa jest naszą zbroją. Nie wiara w coś religijnego. Nie wiara w to, że jakoś sobie poradzimy, że jakoś to będzie dobrze. I list do Galacjan, 5:6 powiada nam, bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. To jest to, co coś znaczy w Jezusie Chrystusie. Wiara, która jest jaka? Jeżeli na sklepie pisze nieczynne, to znaczy, że można skorzystać z usług tego sklepu, czy nie? Nie. Jeżeli idziesz do bankomatu, wkładasz kartę, a tu się wyświetla napis. Bankomat nieczynny. Możesz pobrać pieniądze? Nie możesz pobrać pieniędzy. I podobnie jest z wiarą. Możesz mieć wiarę. Możesz mówić ludziom, no nie, ja wierzę w Boga. Tylko, że wtedy taka wiara, która tylko polega na tym, no że wierzymy w jakiś tam układ poglądowy, no gdzieś tam jest Bóg, a ja w Niego wierzę, że On gdzieś tam jest. To jest taki nieczynny bankomat. W dniu próby, w trudnym dniu nie skorzystamy z niego. On stoi. To jest po prostu on stoi, tak jak ten nieczynny bankomat. Jak samochody przejeżdżają i ludzie widzą, no to wydaje się im, że w tym miejscu jest bankomat. Ale ci, którzy naprawdę potrzebują w tym dniu pobrać pieniądze, okazuje się, że bankomat jest, tyle tylko, że jaki nieczynny. I podobnie jest z wiarą. Czasami w dobre chwile możemy się oszukiwać, że nasza wiara jest dobra, że działa, że ja w coś tam wierzę. Ale kiedy przychodzi trudny dzień pokuszenia, dzień próby, dzień, kiedy się chcesz wyzwolić od zła, od grzechu, okazuje się, że masz wiarę, która nie jest czynna, nie chroni. I ta wiara, wiecie, tak jak sklep jest czynny w dzień, wiara jest czynna w czym? W miłości. Poza miłością wiara jest nieczynna. To jest wielka prawda listu do Galacjan, czy tego wersetu listu do Galacjan, który tutaj czytaliśmy. I teraz prawdziwy pancerz. Chcę wam powiedzieć coś o prawdziwym pancerzu Bożej sprawiedliwości. Nie o pancerzu ludzkich możliwości. Bo jak mówię, są dwie sprawiedliwości. Sprawiedliwość taka z zakonu, którą mieli faryzeusze i uczeni w piśmie, którzy pomiatali innymi ludźmi i twierdzili, naszym ojcem jest Abraham, my jesteśmy dziećmi Abrahama, my to wszystko mamy, to są nasze obietnice. Jeremiasz do tego typu ludzi mówił, że mówicie świątynia, świątynia, świątynia Boża to jest, ale to wam nic nie pomoże, te wasze religijne powiedzonka. I podobnie jest z nami. Możemy żyć otuleni czy otoczeni pancerzem naszej sprawiedliwości, uważając siebie za dobrych, lub oddać się Bogu. Chcę wam coś pokazać. Jest w Biblii pewna historia, która pokazuje różnicę między właściwą ochroną Bożą, kiedy człowiek się chroni tej Bożej sprawiedliwości, w Bożej sile, a ochroną, która z ludzkich wysiłków wychodzi. Pewnego dnia potężna armia przeszła granicę i runęła na lud Boży. I tamtego dnia, kiedy miała się rozegrać wielka bitwa, dwie ogromne, a właściwie jedna ogromna, a druga trochę bardziej wystraszona i mniejsza, armie spotkały się na polu walki. I w tamtych czasach wychodzili przed zebrane szeregi tak zwani harcownicy, czyli wybitni żołnierze, którzy rzucali obelgi w kierunku wroga, którzy kpili z wszystkiego, co dla wroga było święte i wzywali drugiego harcownika z tamtych szeregów, też jakiegoś siłacza, aby wyszedł i się zmierzył. Często nawet tak rozwiązywano bitwy, że zamiast miało się bić ze sobą po 1000 żołnierzy, biło się dwóch, który wygrywał, zwycięstwo było dla całej armii. Ale w tej historii biblijnej mamy harcownika, który nazywał się jak? Goliat. Wyszedł przed szeregi filistyńskie i zaczyna kpić sobie z Boga. I mamy armię ludu Bożego, całkowicie wystraszoną, schowaną po dziurach. Nie było żadnego takiego, który by się odważył wyjść w pole i stanąć naprzeciwko kogo? Goliata. I wtedy przychodzi jeden młodzieniaszek z prowiantem, przywozi braciom kanapki. Bracia są niezbyt zadowoleni, że on w ogóle się tu pojawia. Słuchaj, wojna nie jest dla dzieci, czego ty tu w ogóle szukasz? A on patrzy i mówi, dlaczego ten kawał mięsa ubliża nam? Dlaczego to, co powinno dawno leżeć i się nie ruszać, jeszcze chodzi i krzyczy przeciwko naszemu Bogu? I żeby nie całej historii nie opowiadać, wiemy, że Dawid, bo był to przyszły król, jeszcze wtedy nie król, wtedy był właściwie, można powiedzieć, no z punktu widzenia ludzi to był nikim, bo wiemy, że Bóg go wybrał dużo wcześniej, ale z punktu widzenia ludzi o taki chłopiec. On wtedy mówi, ja pójdę i stanę do walki. Wiecie, w tym momencie wśród szeregu żołnierzy rozlega się, ha, ha, ha. Słuchaj, myśmy tu są doświadczonymi żołnierzami i nie ma wśród nas takiego silnego, żeby pójść i dać rady Goliatowi. Jakże ty możesz stanąć naprzeciwko Goliata? Ale kiedy już się udaje go namówić, wtedy zostaje prowadzony przed oblicze króla, wtedy Saul jest królem, przed oblicze dowódców i przygotowywują go do walki z Goliatem. I to wam chcę przeczytać. Będę czytał z pierwszej księgi Samuela, 17 rozdział, 38 do 40 wersetu. Zobaczcie na to. Przyodział tedy Saul, kto przyodział? Badajcie słowo Boże. Saul, Dawida w co? W swój rynsztunek. Włożył mu na głowę hełm śpiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula, nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Zobaczcie, miał królewską zbroję. Najlepszy miecz w królestwie, najlepszą tarczę, najlepszy pancerz, ale ciągle ten pancerz i ta zbroja pozostawały ludzką sprawiedliwością, ludzkim rynsztunkiem, który każdy żołnierz mógł dysponować, lepszym lub gorszym. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. I biedak zginął w tej walce, tak czy nie? Tak czy nie? Nie. Pilnujcie, co ja mówię, bo zacznę wam opowiadać nie wiadomo co. I podchodzić zaczął do Filistyńczyka i zobaczcie, pokonał go. Pokonał go zupełnie wbrew logice, wbrew strategii tamtych czasów. Bez ludzkiego pancerza. Ale to był ten sam, który uważał, że Pan jest jego sprawiedliwością. Bóg jest jego mocarzem. Bóg jest jego ochroną. Bóg jest jego skałą. Zobaczcie, ludzki pancerz, okazał się, ludzka sprawiedliwość była nie do uniesienia. Wyobrażacie sobie tego małego chłopaka, jak wlecze za sobą ten miecz królewski, nie może go podnieść, a co dopiero walczyć z tym gigantem? Dwie minuty. Przerobił go na pokarm dla białych robaków. I umilkł Goliat. I zobaczcie, Izajasz powiada coś takiego. Księga Izajasza, 61 rozdział, 10 werset. Bardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblógł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem czego? Sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty. To jest prawdziwa Boża sprawiedliwość. Gdy przydzieje nas Pan, to będzie sprawiedliwość nie do przebicia. Prawdziwa ochrona, prawdziwy ratunek. Nawet pomimo naszych niedoskonałości. Ten płaszcz jest prawdziwym pancerzem. Wygląda delikatnie, ale jest potężny. I tylko Boża sprawiedliwość jest nie do przebicia przez diabelski miecz. Ludzka sprawiedliwość, nawet ta wynikająca z interpretacji Biblii, jest zbyt słaba. I teraz w pierwszym liście do Tesaloniczan mamy tutaj głębokie wyjaśnienie, czym jest nasza zbroja i pancerz, tak nauką Nowego Testamentu. 1 Tesaloniczan 5:8. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, przywdziawszy pancerz wiary i miłości oraz przyłbicę nadziei zbawienia. O przyłbicy dziś nie chcę mówić, ale znowu tu jest pancerz nazywany w tym miejscu pancerzem czego? Pancerzem wiary i miłości. Pancerz wiary i miłości. Teraz tak, wiary i miłości względem kogo? Względem Pana Jezusa Chrystusa, nie ludzi. Ponieważ wiara w ludzi, ten kto wierzy w człowieka, Słowo Boże mówi jak jest? Przeklęty. Biblia mówi przeklęty, kto wierzy w człowieka, kto pokłada ufność. My mamy tu przywdziać pancerz wiary i miłości. I one są tu podane razem, a więc jest to miłość skierowana do Pana Jezusa. I poznać tą miłość Chrystusową, właśnie ten rodzaj miłości, który dotyczy nas wszystkich. On umarł na krzyżu Golgoty. Zobaczcie, umarł za wszystkich. W Jego miłości umarł za tych, których nam jest nawet trudno kochać. Bo ja się przyznam szczerze, są ludzie, których mi się łatwo kocha. I są ludzie, których mi się trudniej kocha. Mi nie jest trudno kochać Andrzeja, jego jest łatwo kochać. Albo Janusza, jednego, drugiego, Tomka. Ale każdego z nas mógłbym tu wymienić, którzy tu jesteście. Ale tam w świecie są tacy ludzie, których czasem jest mi bardzo trudno kochać. Pan Jezus uczy nas miłować ich wszystkich. Uczy nas, że w takiej drodze będzie nasza sprawiedliwość. Wiecie, jeśli chodzi teraz o kochanie wierzących ludzi, to przypomina mi się, kiedy tutaj myślałem na temat tego słowa, to co kiedyś do nas tu powiedział pastor Georg, kiedy tu u nas był, coś co mawiał pastor Georg często, że, cytuję, mówił, popełniamy wielki błąd jako Kościół, że staramy się, podkreślam, kochać jedni drugich. I dopiero po czasie do mnie doszła ta prawda. Że przez to właśnie mamy problem z relacjami między chrześcijanami, bo okazuje się, że wszyscy jesteśmy tacy kochani, tak się już pokochaliśmy, że już sobie nawet uwagi nie można zwrócić, że już nie można kogoś napomnieć, bo tak się wszyscy kochamy. Tacy słodcy, taki kochany Jasiu, kochany Miruś, już są tacy kochani, że sobie uwagi nie mogą zwrócić żadnej. Nie mogą sobie powiedzieć prawdy. On już nie może do mnie przyjść i powiedzieć, Mirek, słuchaj, uważam, że to, czy to, co robisz, no jest niedobre, popatrz, Biblia mówi tak, a ty robisz tak. Jeśli ktoś z was może mi takie coś pokazać, ja cię chcę miłować za to. Ja dziękuję Bogu, że ktoś się martwi i ktoś naprawdę mi miłuje i obchodzi go, co się stanie z moją duszą. A my właśnie jako wierzący sami tak się już pokochamy, tacy złodcy, że już z uwagi się boję zwrócić, bo się obrazi i nie przyjdzie więcej do zboru. To świadczy o naszej słabości. I dokładnie tak żyje świat. Zobaczmy, ludzie boją się cudzego gniewu, wolą obłudny spokój. Mówią, a nie chcę go zranić. Ale tak naprawdę często wcale nie chodzi o to, by kogoś nie zranić. Chodzi o samego siebie, żeby nie podpaść. I dlatego też w Kościele czasami zamiast zdrowa Ewangelia i zdrowe stanie na fundamencie Słowa Bożego, zastępuje nam je właśnie taka polityka miłości, taki pacyfizm kościelny. Że miłujemy tak bardzo jedni drugich, że zaczynamy tolerować cudze upadki, cudze grzechy. Ja nie mówię, że zaraz, wiecie, nie tolerować to znaczy kogoś skopać, ale przestajemy ludziom nawet pomagać, bo po prostu jest nas lęk, że podpadniemy, że zranimy kogoś. Wiecie, kiedy ktoś zaczyna się staczać, to bardzo często podświadomie nawet czeka, żeby ktoś się nim zainteresował i mu pomógł. Słyszałem wielu ludzi, którzy w gorzkości swojego upadku mówili, nawet nikt do mnie do domu nie przyszedł. Nawet nikt nie sprawdził, czy ja w ogóle żyję. I dlatego często, kiedy ktoś wpada w grzech czy w coś, dzwoni się do tych ludzi. I każdy pastor wie, jakie to jest czasami bolesne, bo człowiek nie wie, w którym kierunku się ruszyć. Nie zadzwonisz i nie odwiedzisz, źle. A zadzwonisz i odwiedzisz, to dopiero usłyszysz. Zdarzało mi się. Dzwonię. I miałem wrażenie, że tam po drugiej stronie, wiecie, no niby takie cześć słyszę, ale tak to pod tym cześć słyszę ukryte takie wrrr, co dzwonisz, będę w za tydzień. Albo nie było mnie, bo nie mogłem, no. Czy coś w tym stylu. I oczywiście do nikogo tutaj nie idę, bo każdy z nas różne chwile w swoim życiu przechodził. Ale czasami trzeba sobie zwracać uwagę i robić to w miłości. No a niektóre kościoły, jeśli przestaną głosić taką prawdę, to zaczynają głosić prawdy, które muszą dostosować do swoich legend teologicznych, żeby im to pasowało. Tak czynili faryzeusze, celnicy, tak czynił świat. Ty mnie miły, ja cię będę lubił i będziemy z siebie wzajemnie korzystać. Tak nawet w partii było za komunizmu. Ty mi załatwisz to, ja ci załatwię tamto. W alternatywach 4 tak było. Załatw mi mieszkanie, bo masz talon na poloneza. jeden drugiemu. Czy w Kościele ma tak być? Nie. My musimy być ludźmi sprawiedliwości Bożej. W miłości, ale sprawiedliwości. Miłość bez sprawiedliwości zamienia się w seks. Miłość bez sprawiedliwości zamienia się w pożądliwość. Zamienia się w politykę, w grę, ale nie jest już miłością Bożą. Ja Bóg miłość traktuje bardzo poważnie, ponieważ Bóg o sobie mówi, że On jest czym? Miłością. I nieraz tu mówiłem i nie chcę dziś nauczać na temat atrybutów Bożych, ale wspominałem wcześniej, że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. Tym jest, to jest różnica między chrześcijaństwem i New Age. Że Bóg jest miłością, ale miłość nie jest Bogiem. To już jest New Age. I teraz nie mieć tego, to nie jest wada. To jest bezbożność, nie mieć takiej miłości. Ponieważ miłość jest potężną siłą i rzeczywiście może stanowić, jest składnikiem pancerza, który sprawia, że diabeł nie może go przebić. Chcę wam coś pokazać w zupełnie innym fragmencie Słowa Bożego, gdy mówię dziś o miłości, która chroni, która jest mocno stopiona z sprawiedliwością. Kiedyś zmieszana ze sprawiedliwością, bym powiedział, skonsolidowana. Kiedyś oglądałem taki film dokumentalny, który opowiadał o samurajach. I pokazywali takiego mistrza, który robił te miecze samurajskie i były tak ostre, że kiedy wkładał je do jeziora, do wody, to podobno płynący liść, który zaczepiał ten miecz, po prostu rozcinał się. Po prostu był rozcinany. Był miecz tak ostry. I w tym programie pokazywali, tego akurat nie pokazali z tym liściem, ale pokazali, jak on robi takie miecze i pokazali, jak on miesza ze sobą, konsoliduje różne składniki, że to nie był po prostu tylko taki w kuźni byle jak wykuty, średniowieczny, twardy miecz, żeby tylko, wiecie, zniszczyć po drodze wszystko, co napotka, ale miał to być doskonały miecz, wyważony, ostry, gotowy do walki, gdzie liczyła się perfekcja. I tam mieszał ze sobą różne składniki. I tak, kiedy miłość jest zmieszana ze sprawiedliwością w ten Boży doskonały sposób, stanowi doskonały składnik, który nas chroni i chroni nasze serce. Coś wam o miłości chcę jeszcze pokazać. Pieśń nad pieśniami, 8:6-7. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu. Albowiem miłość jest mocna jak śmierć. To jest to, co podkreślam. Jaka jest miłość? Mocna jak co? Jak śmierć. Namiętność twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? A Nowy Testament mówi, nie będziemy tego czytać, ja tylko do tego chcę tutaj dokleić, to jakby przypomnieć wam, że choćby ktoś oddał nawet swoje ciało na spalenie i wszystko, co ma, by oddał, a nie miałby czego? A miłości by nie miał, byłby niczym. To, jak Bóg postrzega miłość, jak ważna dla Boga jest miłość. Miłość jest mocna jak śmierć. Po raz pierwszy widzimy, że ktoś ze śmiercią może się równać. Ktoś może stanąć i powiedzieć śmierci w oczy nie. I Bóg jest miłością i Słowo Boże mówi nam, Nowy Testament, o tym, o tej miłości, która zwyciężyła śmierć. O tej miłości, która tak śmierć zwyciężyła, że apostoł mógł powiedzieć śmierci, gdzie jest twoje żądło, połamało, nie przeszło. Nie możesz już przyjść, gdzie jest twoje żądło. Jest ktoś równy, to jest miłość Chrystusowa, coś, co może zasłonić człowieka przed samą śmiercią. Iluż to już ludzi znałem w Kościele, którzy mi mówili, sami tu żeśmy ich słyszeli z tej kazalnicy, prawda? Ile świadectw tych, którzy mówili, że ich życie zmierzało na dno, że ich życie było nie do uratowania. Jedni mieli raka nie do wyleczenia, inni mieli AIDS, jeszcze inni byli alkoholikami, byli bezdomni. I tylko miłość Boża mogła stanąć tej śmierci, która rujnowała ich życie na drodze. I powiedzieć nie. Nigdy nie zapomnę świadectwa jednego brata, który, wiecie, obudził się nagi, przykryty tekturą w piaskownicy na osiedlu między blokami. Spadł na samo dno z powodu alkoholizmu. I w takim stanie Pan Jezus rozpoczął pracę nad jego sercem. W stanie, w którym każdy człowiek już by się odwrócił. Taka jest Boża miłość. Także jeśli chcesz mieć zbroję nie do przebicia, to zatroszcz się i pomyśl o miłości do Jezusa. Bo miłość Jezusa do ciebie już jest. Ale to jeszcze nie jest zbroja, ponieważ Jezus kocha wszystkich. a nie wszyscy mają tą zbroję. I zresztą, gdyby to była zbroja, Bóg by nie wzywał, żeby ją przywdziać. Znaczy. Ale pomyśl i jeśli chcesz mieć zbroję Bożą nie do przebicia, to się o to zatroszcz. Weźcie całą zbroję Bożą, wzywa Słowo Boże. I to nie jest Boża propozycja, to jest Boże przykazanie. To jest Boże Słowo, Boża mądrość. Bóg mówi, by to zrobić. I czy możemy zbagatelizować coś, co Bóg mówi, aby zrobić? Szczególnie, że mówi to w kontekście, aby zrobić to, by się ostać w zły dzień. To nie coś, co się łatwo mówi, no weź całą zbroję Bożą. Ponieważ przychodzi zły dzień i tracimy wszystko. Materialnie tracimy i duchowo tracimy. Niektórzy mówią, a nie będzie żadnych złych dni, jakoś przeżyję to życie. Bóg mówi, nie. Uzbroj się we mnie, uzbroj się w moje dary, w moje talenty, ponieważ na pewno, czy masz lat 15, 50 czy 85, zły dzień może przyjść, a ty będziesz we mnie, ostaniesz się i wytrwasz. I tutaj jakby kończę wykład z poprzedniej niedzieli i chcę przejść do tego, o czym chcę dzisiaj mówić, do drugiej części kazania czy wykładów pod tytułem Przywdziejcie całą zbroję Bożą. I przejdźmy dalej. I tak jak powiedziałem, dzisiaj nie będę już tyle naraz poruszał rzeczy, bo nauczył mnie przykład ostatniej niedzieli, że i wy nie przyjmujecie później i niepotrzebnie za dużo się mówi. Chciałbym się zająć dosłownie jednym wersetem za chwilę i omówić go. Przejdźmy więc dalej do biblijnego opisu prawdziwego żołnierza Pana Jezusa, który nie chce się podobać światu, a jedynie podobać się temu, który go do służby powołał. Bo tak nas naucza Słowo Boże. Amen. Biblia mówi, że żołnierz Boży chce się podobać temu, który go powołał. Efezjan 6:15, nasz główny dzisiejszy werset. Wpatrujcie się w niego uważnie i przeczytajmy go razem. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Parafrazując, ubierz buty, żebyś mógł pójść i głosić Ewangelię o pokoju Bożym. O pokoju między Bogiem i ludźmi. Z której strony się zabrać za ten werset teraz? Czy chodziliście kiedyś bez butów? Wiecie, gdyby się tak dało, gdybym miał jakiegoś brata, diakona, który by się poświęcił, to bym go poprosił, żeby ściągnął buty i rozsypalibyśmy tu pineski. Żeby tak zobaczyć, jak to naprawdę wygląda, ale żaden z braci się chyba nie zgłosi. Wiecie, wiem, że szczególnie moja babcia, kiedy jeszcze żyła, często wspominała mi, że dawnymi czasy, kiedy wybierali się do kościoła, to ściągali buty, znaczy nie ubierali butów w domu, tylko dopiero pod kościołem, ponieważ do kościoła trzeba było iść parę kilometrów, a buty się miało wtedy tylko jedne. I ona mówi, że nieraz nogą na coś nastąpili, różnie to było, trzeba było uważać, po czym się chodzi. Wtedy może nie było tyle szkieł i tyle różnych dziwnych rzeczy na drogach, ale mimo to życie było kiedyś tak dość trudne, jeśli chodzi o to. Dzisiaj, wiecie, buty można kupić nawet za 3 złote. Przynajmniej moja żona ma talent do kupowania butów za takie pieniądze, że ja nie wiem, jak ona to robi. Zawsze przyniesie ładne buty, ja bym za takie 10 razy tyle zapłacił i jeszcze by nie były takie ładne. Ale wtedy kiedyś butów nie było. Buty były czymś. Były znakiem tego, że się człowiekowi lepiej powodziło. Przynajmniej tak mi opowiadała babcia. I mówi, że ubierali buty dopiero pod samym kościołem. Często nogi myli w potoku i dopiero but. W butach stali w kościele i wychodzili z kościoła i ściągali buty, bo im było żal. To były opowieści mojej babci. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś chodził bez butów. Ale kiedy człowiek ma wygodne buty, to łatwiej nam tutaj przyjść. Wyobrażasz sobie przyjść do zboru przez cały hełm idąc bez butów? W wygodnych butach po prostu świat wygląda lepiej. Ja wiem, że jak się kupi wygodne buty, to człowiek ceni dopiero, że warto czasami za nie zapłacić dobrze. Ja nigdy nie zapomnę, jak kiedyś kupiłem buty, wiecie. Powiem tak, kiedyś będąc w gości w pewnym miejscu, podarowano mi buty Adidasy. To były dobre, firmowe buty. I kiedy je ubrałem, wiecie, w tych butach się samo chodziło. W nich coś było, że aż się człowiek odbijał jak piłeczka. Takie były wygodne. Ale raz pojechałem na usługę do jednego miasta w Polsce i wziąłem z sobą tylko buty do garnituru i zacząłem je ocierać, a więc myślę, kupię jakieś najtańsze buty, jakie znajdę. I poszedłem do takiego sklepu z butami. Chyba coś w stylu wszystko za 4 złote. Coś koło tego, ten typ sklepu. I kupiłem sobie takie Adidasy. No, wyglądały całkiem dobrze, wiecie, jakieś podróbki. Coś wam powiem, kiedy ubrałem te buty, I doszedłem w nich do domu chyba z 2 kilometry, to nogi mi płonęły żywym ogniem. Te buty to był chyba sam plastyk plus jakiś kwas sarkowy jeszcze dolany. Ja nie wiem, co tam było w tych butach. W tym się nie dało chodzić. Wyrzuciłem je do kosza. Po prostu ważne jest, w jakich butach chodzimy. I wiemy, że świat, kiedy chodzimy po tym świecie, świat nie jest wyłożony miękkimi dywanami. Człowiekowi chodzi się trudno. I teraz mamy duchową prawdę. Przejdźmy teraz na duchowe myślenie, się przenieśmy. Obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Czyli ubierać, Bóg chce teraz, abyśmy coś, co symbolizuje ubranie butów, abyśmy coś przyodziali, co pozwoli nam wyjść w ten świat i być zdolnymi do chodzenia, do deptania, a Bóg nas ostrzega, że będziemy deptać po wężach, skorpionach, po wszelkim nieprzyjacielu, że po prostu głoszenie Ewangelii będzie pełne trudności. Czyli musi być coś, co pozwoli nam pośród tych trudności komfortowo chodzić, czyli jakieś takie duchowe buty. I zobaczmy teraz, czym one są. Bez butów źle się chodzi. To już powiedzieliśmy. Jeśli ktoś nie wierzy, niech dzisiaj po nabożeństwie wróci do domu i sprawdzi moją prawdomówność, ściągnie buty i pójdzie w skarpetach na dwór. Chyba że ktoś ma pięknie wystrzyżony trawnik. Ale tak jak mówię, życie niestety nie jest pięknie wystrzyżonymi trawnikami. Życie jest brutalne czasami. I teraz mało tego, że bez butów trudno chodzić, to pomyślmy teraz, że bez butów przeciwko komuś jeszcze walczyć. To już zupełnie się wydaje niemożliwe. Kiedy każdy mały kamień drażni, kiedy byle szkiełko, byle gwóźdź może ci przerwać całą walkę, a tutaj wróg naciera i nie ma czasu patrzeć, na co się na czym stanęła nasza noga. I jakże wtedy możemy innym pomóc nosić ciężary ich życia? Jakże możemy wypełnić Słowo Boże, które mówi, brzemiona jedni drugich noście, jeżeli sami ledwie możemy stąpać po rzeczywistości tego świata? Celowo tak powoli wchodzę w ten przykład, bracia i siostry, przyjaciele, aby wam odsłonić to duchowe znaczenie tego, o czym mówi teraz ten werset. Kiedy sam ledwo chodzisz, kiedy wszystkie twoje myśli zajęte są tym, jak tu przejść przez ten świat, nie zraniwszy swojej własnej dumy, swoich własnych maleńkich, ledwie trzymających się kupy doktrynek, jakże możesz pomóc komuś innemu? I dlatego po ziemi nosimy buty, by się chodziło łatwiej. Obuwie nam pozwala szybciej przejść po tym świecie. I bez butów można było tak naprawdę chodzić tylko w raju. A to nie jest raj, to nie jest niebo. Tu mamy pełno szkła, pułapek, tu jest świat. I mając buty, nie musimy się liczyć z tymi szkłami, pułapkami, gwoździkami. Jakby ich nie było, możemy je traktować. I coś wam powiem. Kiedy Paweł pisze o zbroi Bożej i mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, i wymienia po kolei jej składniki, dzisiaj dochodzimy do obucia nóg, do obucia stóp, to korzysta z przykładu, z wzoru żołnierza rzymskiego. Takie przedstawienie wtedy o zbroi mieli współcześni apostoła Pawła, który to napisał. Nie były to czasy średniowiecznych rycerzy, zakutych całkowicie w pancerze, ale były to czasy przede wszystkim, gdzie na ulicach spotykało się przede wszystkim żołnierzy właśnie ubranych w tym śródziemnomorskim, rzymskim stylu, przede wszystkim rzymskich legionistów, i na nich się wzorował. I żołnierz rzymski jest wzorem tego biblijnego opisu i miał buty. Rząd troszczył się o to, żeby żołnierz rzymski nie był pół żołnierzem bez butów. I chcę wam powiedzieć, jedną z tajemnic rzymskich zwycięstw rzymskich legionów były dobre, wygodne buty, dokładniej sandały, które pozwalały legionom na przechodzenie takich odległości, że ich wrogowie byli zadziwieni, a drugą z tych tajemnic były drogi. Rzymianie dokonywali zwycięstw i historycznie dzisiaj wiemy, że oczywiście więcej było tajemnic ich zwycięstw. Była też i dyscyplina, było to, jak zorganizowane były legiony, ale jednym z tych tajemnic było właśnie to, że po pierwsze Rzymianie chodzili po właściwej drodze, a po drugie we właściwych butach. Wiecie, gdyby to przełożyć na duchowe życie, to jeśli chrześcijanin chodzi po właściwej drodze i we właściwych butach, czyli właściwie chroni się od gruntu, wtedy jego duchowe życie może zwyciężać. Rzym miał drogi i rzymskie wojsko miało w czym po nich chodzić. I Słowo Boże mówi nam teraz, że to obuwie daje nam gotowość zwiastować światu jaką Ewangelię? Ewangelię czego? Ewangelię pokoju. I to jest jakby wyjaśnienie To jest wyjaśnienie tego, czym jest to duchowe obuwie. Kiedy Jezus posyła swoich apostołów, aby szli zwiastować Ewangelię, to mówił do nich tak, Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 12-13 werset. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. A wchodząc w dom, pozdrówcie go. A jeśli to dom godzien, niech stąpi nań co? Pokój. Znowu tutaj mamy słowo pokój wasz. A gdyby nie był godzien, niech pokój wasz wróci do was. Wiecie, kiedy wchodzimy do kogoś do domu, to ściągamy buty, prawda? I jeśli wchodzimy, ściągam buty i wchodzę teraz do ciebie, jak Janusz by wyszedł i powiedział, wyrocha, to pierwsze, co bym zrobił, zanim bym wyszedł, to co bym zrobił z powrotem, bym ubrał moje buty. Bo nie wyszedłbym od niego bez butów. Na szczęście on mi nigdy tak nie mówi. Ale jeśli wejdziecie do jakiegoś domu, jeśli gdzieś pójdziecie głosić Ewangelię, mówi Pan Jezus, to pozdrówcie i niech wasz pokój zstępuje na ten dom. Jeśli nie chcą na Ewangelii, zabierajcie się z waszym pokojem. Jeśli to jest miejsce, gdzie nie chcą słuchać, wyjść stamtąd, idź tam, gdzie będą chcieli słuchać. I mało tego, strzep nawet ten pył wszelkiego niepokoju tego domu ze swoich stóp. Będzie ich uczyć Słowo Boże dalej. I idź dalej. Także pierwszy warunek głoszenia Ewangelii to jest mieć w swoim sercu pokój. Pokój, w którym możesz chodzić i pójść wszędzie. Jeżeli jesteś człowiekiem niepokoju, człowiekiem, który ma w swojej duszy całkowity chaos i niepokój, nie będziesz mógł chodzić wygodnie, komfortowo się czuć, głosząc Ewangelię. Zgadza się? Jest na tym miejscu ktoś, komu się zdarzyło kiedyś tak niechcąco duchowo upaść trochę? Nie musisz się przyznawać, nie podnoś ręki, coś ci powiem. To były dni, kiedy nie chciało ci się głosić Ewangelii, zgadza się? Nigdy się nie chce. Pamiętam jednego brata, który bardzo walczył z paleniem papierosów. I w końcu mu się udało rzucić. Wiecie, to myślałem, że świat podbije Ewangelią. A potem biedak, gdzieś mu się coś stało, znów sobie zakurzył. I znów do mnie dzwoni, mówi, ja już mi się nie chce Ewangelii głosić. Znowu śmierdzi ode mnie, mówi, jak od tabaki i tego. Ja zobaczyłem, zobaczcie, kiedy stracił pokój, kiedy grzech naruszył jego pokój, znowu ten człowiek nie mógł być prawdziwym zwiastunem Ewangelii. A potem, kiedy się modliliśmy, Bóg go prawdziwie uwolnił, do dzisiaj ten człowiek jest wolny i do dzisiaj głosi Ewangelię. Zresztą nie jeden, który tego doświadczył, to czyni. Nie możesz głosić Ewangelii nie mając pokoju. Jeśli twoje życie jest naruszone grzeszną działalnością, to nie możesz iść i zwiastować Ewangelii pokoju. Nie możesz pozdrawiać tego świata, mówiąc pokój wam i aby twój pokój na nich stępował. A ten świat nie będzie zadawał ci pytania, które zadawane jest od 2000 lat wszystkim naśladowcom Pana Jezusa. I być może zdarzyło się, że zadano je i tobie. Ty jak wy to robicie, że wy w tym świecie macie tyle pokoju i radości? Pytał was już ktoś o to? Nieraz mnie pytali i budowlańcy, którzy u mnie robili na budowie, i ludzie, którzy mnie odwiedzali, czy dawali korepetycje dzieciom. Różni ludzie. Pan jakiś taki inny. A czym się pan zajmuje? Co pana rodzina robi? Jedna z nauczycielek mówi, pana dzieci jakieś inne. Ja mówię, ja wiem, dla mnie takie same. Rozrabiają jak wszystkie. No ja wiem, że rozrabiają, ale wie pan, nawet inaczej rozrabiają jakoś. No przecież, no wszyscy wiemy, że nasze dzieci to... Przynajmniej, nie wiem, myślę, że tam skrzydełek na szkółce u nikogo nie wykryto na plecach na razie. Ale jest to coś w naszych domach. Jest to coś, co w nas Ewangelia wnosi, co powoduje, że nasze życie wygląda inaczej. A więc pierwszy warunek głoszenia to mieć w sercu pokój, a nie zło. Jeśli twoje życie nie ma pokoju, to nie możesz głosić Ewangelii. Ludzie bez pokoju, wiecie, też się spotykają przy stole, ale ja już byłem świadkiem, znacie takie, są takie towarzystwa, które się zbiorą, wiecie, zaparzą sobie herbaty i to niby tam to są chrześcijanie, ale oni nie będą rozmawiać o Ewangelii pokoju, oni będą rozmawiać o cudzych wadach, o tym, co kto zrobił nie tak, kto ma jakie wady, ponieważ w ich sercu nie ma pokoju. Więc się będą zajmować wszystkim, tylko nie Ewangelią pokoju. Kto chce zwiastować, musi ubrać swoje obuwie, to znaczy nosić z sobą pokój. I kiedy tak się dzieje, to pokój, który masz w sobie, spoczywa na innych ludziach i inni ludzie mówią, ty masz w sobie coś. Coś, co jest inne. I albo jesteśmy nosicielami pokoju, albo niepokoju. W ten sposób mamy obuwie na nogach lub go nie mamy. Człowiek pokoju może chodzić i trudno jest mu stanąć na odcisk, ponieważ go chroni pokój. Wiecie, co znaczy stanąć komuś na odcisk? Wyobraźcie sobie, że ja podchodzę do Janusza i chcę mu głosić Ewangelię. Janusz, Jezus ciebie miłuje. I wiecie, jak Janusz wstaje na odcisk? Mówi, słuchaj, a co z tym paczką ciastek, co ukradłeś w Supersamie w tamtym tygodniu? To się w to wlicza, czy nie? To jest odcisk, oczywiście przykładowy tylko. Ja wtedy mówię, słuchaj, o tym nie mówimy teraz. Mówimy o moim kościele. Nie. Jeśli jesteś człowiekiem pokoju, to zwiastując ludziom Ewangelię, nie mogę być człowiekiem, któremu ktoś może zarzucić świadome, celowe łamanie zwykłych zasad uczciwości, zwykłych zasad, powiedziałbym nawet dekalogu. Każdemu z nas można by je zarzucić. Szczególnie w ostatnim czasie, jakbyście spojrzeli w naszą dokumentację budowlaną, to nie powinienem w ogóle głosić. Ale widzicie, są też nieświadome błędy. I człowiek je naprawia. Ja mówię teraz o trwaniu w grzechu. Kiedy trwam w grzechu, kiedy ludzie mi mówią, że robię źle, a ja tego nie zmieniam, ponieważ uważam siebie za jakąś swoją sprawiedliwość, wtedy nie mogę głosić Słowa Bożego, bo moja nieprawość powoduje, że nie mogę błogosławić ludzi pokojem mojego zwiastowania. I w ten sposób stajemy się zborem, który może mieć dobre doktryny, ale nie będziemy zwiastować pokoju Bożego, ponieważ sami go nie mamy, ponieważ świat widzi, że jesteśmy chaosem. I teraz jeśli widzisz, że nie masz takiego właśnie obuwia pokoju, że twoja postawa nie może zwiastować, to możesz go otrzymać za pomocą Pana Jezusa Chrystusa. To ci chcę powiedzieć. Pokój zostawiam wam. Mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka. Tak, Jezus daje pokój. To jest Jana 14, 27. Bez pokoju Bożego nie przejdziesz przez ten brutalny świat. Poranisz się i upadniesz. Ponieważ ludzie ciągle będą wyciągać twoje brudy. A pokój Boży będzie cię chronił przed tym. Miałem przyjaciela, który zwiastował Ewangelię, już nie żyje. I byliśmy w jednym miejscu, zwiastując jeszcze Ewangelię, jeszcze kiedy mieszkałem w Bielsku Białej. I nigdy nie zapomnę kobiety, które głosiliśmy słowo właśnie z tym kolegą. A ta kobieta do niego mówi, ale momencik, proszę pana, ja pana przecież znam. Pan jest alkoholikiem z fabryki samochodów. Pan jest alkoholikiem. Wiecie, co było w tej całej historii najlepsze? Że on rzeczywiście był alkoholikiem. Tylko, że wcześniej, przed nawróceniem. I teraz zobaczcie, gdyby ten człowiek trwał dalej w swoim grzechu, no to dajcie spokój, jaką Ewangelię my możemy jeszcze zwiastować. Jak ona mu mówi, pan jest alkoholikiem, pan pewnie ma pół litra pod pachą schowane. Co mi pan chce Ewangelię pokoju i wolności głosić, jak sam pan niewolnik diabła? Ale ona mówi, pan jest alkoholikiem. A on jej odpowiada, wie pani co? To jest prawda, byłem alkoholikiem, ale pan Jezus mnie uwolnił. I już, proszę panią, 5 lat nie widziałem wódki na oczy. Jezus dał mi pełną wolność, złożył z powrotem moją rodzinę i dzisiaj mogę głosić Słowo Boże. I dzisiaj do pani mówię, niech pani zawoła do Jezusa i dla pani przyjdzie wolność. Zobaczcie, to znaczy być otoczonym pokojem. On był nie do wzięcia. Ona próbowała mu powiedzieć coś, co no, z tego świeckiego punktu widzenia, czy to było faktem, no jakby nie patrzeć. To był były alkoholik. I ona mówi, pan jest pijakiem. Ja pana znam. Nie zna mnie pani. Od 5 lat pani mnie nie zna. Jestem dzieckiem Bożym, a Jezus mnie uwolnił. Był otoczony pokojem i zobaczcie, nie miał tego odcisku, na który świat mu mógł stanąć. Świat próbował, ale natrafiał na Boży pokój. Tak to prawda. Powiem, przyznam się szczerze, dziewczyna, która mi przyszła pierwszy raz zwiastować Ewangelię, dokładnie takie były moje słowa, jak dziś pamiętam tamtą sobotę. Kiedy ona rano przyszła mi odwiedzić, zaprosić mnie na ognisko chrześcijańskie. To był mój pierwszy kontakt z wierzącymi ludźmi w życiu, jaki miałem. I ona mówi, Mirek, chciałam cię zaprosić na taką imprezę i tak dalej, i tak dalej. Mówiła słowo impreza, bo to było jedyne, co działało na moją wyobraźnię. A ja mówię, słuchaj. I ona mi, wiecie, powiedziała, że potrzebujesz Jezusa. Mówi, ty nie masz w życiu pokoju, nie masz sensu, Mirek, ty potrzebujesz Jezusa. I do jej mówię, słuchaj, co ty mi o Jezusie opowiadasz? Przecież ja cię pamiętam jeszcze jakiś czas temu na dworcu głównym w Bielsku, żeśmy ci dawali naćpanie. Ona mówi, tak, to prawda. Ale widzisz, chciałem ci powiedzieć, że Jezus mnie uwolnił od narkotyków. Ja już nie ćpam. Ja mówię, co? Przecież od takich rzeczy się nie wychodzi. Znam ludzi, którzy całe życie z tym próbują zerwać i nigdy nie zrywają. Ona mówi, tak, ale mnie Jezus dał wolność. Modliłam się, oddałam to Bogu, a Bóg mnie otoczył wolnością i dał mi taką wolność od tego. Ona miała pokój, pełną, mogła po prostu ufność mieć w tym, że to, z czym do mnie przychodzi, ja nie będę mógł się sprzeciwiać temu. I poszedłem z nią na tą imprezę i tak do dziś imprezuję. Chwała Jezusowi. Pokój zostawiam wam. Cię bez pokoju Bożego przez ten brutalny świat nie przejdziesz. On daje nam Słowo Boże, mówi nie tak, jak daje świat. Zrozumcie różnicę, bracia i siostry, pomiędzy beztroską a pokojem. Ludzie mylą sobie. Ludzie myślą, że Jezus daje beztroskę. Dajcie spokój. Jeżeli wstępujemy w ślady Pana Jezusa, to nie liczmy na beztroskie życie na tym świecie. Jezus nie żył bez trosk i my nie będziemy żyli bez trosk. Chcę wam powiedzieć, Jezus miał tyle trosk, że w czasie Jego ziemskiej służby tak Go przytłaczały, że czytamy o Nim, że w końcu się rozpłakał po drodze do Jeruzalem. W końcu uniósł już tych trosk, nie mógł prawie i się rozpłakał. A w innym miejscu Słowa Bożego czytamy, że krople Jego potu były niczym krople czego? Krwi. Tyle trosk miał Jezus na swojej głowie i strachu, i lęku. Pokój to nie jest beztroskie życie. Pokój to jest pośród trosk nie wpadać w panikę. Strach mnie nie pochłonie. Przejdę. Kiedy wyjeżdżałem pierwszy raz na misję, to dziś pamiętam, jak mi powiedzieli. Ja mówiłem, że się boję. I jeden z braci mi powiedział, bać się to nie grzech. Grzech to nie pójść. Bój się, ale idź. Bać się boję, ale pójdę. I On właśnie tak daje pokój. On daje pokój, który zwycięża wszelkie zło w naszym życiu. I Biblia mówi, proś. Dlaczego nie prosiłeś jeszcze? Jeśli znasz Boga, możesz prosić. I On uporządkuje twoje życie i w każdej dziedzinie twojego życia zapanuje pokój. Nie będzie cię można w niej za nic złapać. Nie modląc się i nie prosząc, nie możesz być świadkiem tego, co Bóg czyni. Nie możesz przyodziać swoich nóg w ten Boży pokój i iść. I podobnie jak świat, wiecie, my czasem prosimy o to samo, co tak szczerze mówiąc diabeł by poprosił. Nie troszcząc się o służbę. Salomon poprosił o mądrość i to podobało się Panu. I Bóg mu dał dużo więcej niż to. Prosić według woli Bożej to jest zwycięstwo. Jezus uczył nam, byśmy prosili. Proś dziś o pokój Boży w twoim życiu. Ponieważ jeśli twoje życie nie ma pokoju, nie przejdziesz. I już dzisiaj będziesz mógł powiedzieć, czy wytrwasz zły dzień, czy nie. Popatrzmy tylko już na te trzy punkty, które do tej pory omówiliśmy. Powoli zbliżam się do końca dzisiejszego wykładu. Trzy punkty omawialiśmy. Czy to nie jest już wiele, a to jeszcze nie koniec zbroi? Omawialiśmy prawość, sprawiedliwość i pokój. Wyobrażasz sobie tylko te trzy punkty mieć doskonałe w swoim życiu? Czy wyobrażasz sobie, że jesteście ludźmi prawości, sprawiedliwości i pokoju pełnego? Zobaczcie, raptem trzy punkty dopiero. A to już jest gigant w moich oczach, ktoś, kto by miał to wszystko tak, jak należy. To jest oto nasza odpowiedzialność, ubrać to duchowe obuwie. Pokój, który pozwoli nam iść po świecie bez podskakiwania ciągłego, auć. I ciągłej troski o swoje bezpieczeństwo. Ja myślę, że Polska doszła do takiego miejsca. Teraz jest u mnie moja mama, odwiedziła mnie. I rozmawiamy czasami. Moja mama już wiele lat. Pamięta wojnę. Pamięta okupację. Opowiadała mi 2 czy 3 dni temu, jak Niemcy wkraczali do Bielska Białej, gdzie mieszkała. Pokazywała mi na zdjęciach dom, w którym się ona urodziła, dom, w którym ja się urodziłem. Rozmawialiśmy. I tak sobie, wiecie, snuliśmy tą opowieść o tym, jakie to losy już przeszła ta nasza Polska. I tak potem, kiedy o tym myślałem, zaczynam to coraz bardziej zrozumieć. Znowu Polska jest w takim miejscu, kiedy potrzebuje ludzi, którzy wiedzą, że chcą tu żyć. Bo nie jest mądre, żebyśmy jako chrześcijanie wmawiali każdemu, kto gdzieś wyjechał do innego kraju, że popełniał grzech czy błąd. Bo są ludzie, którzy chcą wyjechać, powinni wyjechać, taka jest ich decyzja. Ale ja mówię dziś o tych, którzy mają pełny pokój w tym, aby tu być, tu mieszkać, tutaj zwiastować Słowo Boże. To jest czas, kiedy człowiek musi mieć pokój do podjęcia swoich decyzji. Bez podskakiwania właśnie na ostrych wypukłościach. Bez ciągłej troski o swoje bezpieczeństwo. Kogoś, kto jak misjonarz powie, jestem tu, ponieważ Bóg mnie tutaj postawił. Tutaj mam być. Kiedy mieszkałem jako misjonarz w Rosji, też przychodzili ludzie, którzy mówili, słuchaj, wracaj do kraju, co ty tu w takim niebezpieczeństwie mieszkasz? Bieda tu taka, przecież w Polsce lepiej niż tu. Ludzie nie rozumieli, ja tam nie byłem dlatego, że tam lepiej. Ja z przekonaniem tam byłem i dziś z przekonaniem chcę być tu, aż Pan nas nie odwoła. Chcę mieć pokój w tym też. Chcę teraz przeczytać wam o praktycznym wykorzystaniu pokoju według słów Bożych, żebym ja nie musiał wiele mówić. Niech za mnie apostoł Piotr mówi. Posłuchajcie, co Piotr mówi na ten temat. Piotra, 1 Piotra 3, 13-16. I któż wyrządzi wam coś złego, jeżeli będziecie gorliwymi rzecznikami dobrego? Ale chociaż byście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. Lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Miejcie sumienie czyste, aby ci, którzy zniesławiają dobre chrześcijańskie życie wasze, zostali zawstydzeni, że was spotwarzali. Oto człowiek przywdziany w Boży pokój. Człowiek, który z przekonaniem mówi, Jezus jest moim Panem. Człowiek, który z przekonaniem mówi, jeśli co we mnie widzicie nie tak, to tylko dlatego, że ja o tym nie wiem. Albo nie potrafię sobie z tym poradzić, więc się pomódźcie i pomóżcie mi. A nie dlatego, że chcę w tym trwać. Czasem dzisiaj, wiecie, nam jest dobrze i na tym budujemy całe nasze życie, wierząc, że zawsze tak będzie. Słowo Boże mówi, że nie. Nie zawsze tak będzie. Biblia mówi, że może przyjść zły. Że zły dzień może przyjść. Mogą przyjść dni, kiedy nie będziemy mogli się tak fajnie spotykać jak dzisiaj. Popatrzcie, jak nam jest dobrze. Rozejrzyjcie się, no. Rozluźnijcie się trochę. To jest tylko nabożeństwo. Popatrzcie się, jak nam jest dobrze. Mamy światło. Fajnie sobie siedzimy. Wszyscy z was są pięknie ubrani. Możemy się przyjaźnić, odwiedzać, być ze sobą. Źle nam jest? Ale Biblia mówi, przyodziewajcie się w te Boże skarby, w Bożą zbroję. Zbroję, która nie jest ciężką, nie do uniesienia zbroją. Jest zbroją, którą przyodziewasz każdym poniedziałkiem, wtorkiem, środą, kiedy to Słowo przemienia twoje życie. Słowo Boże mówi, że mogą przyjść złe, a my będziemy gotowi. Wszystko będzie wypróbowane w ogniu. Gdzie głosić Jezusa to nie jest teoria, to jest... Świat dziś nie szuka nawet ludzi bez problemów, bo takich nie ma. Ale możemy zwycięsko żyć. Zdarzyło mi się, że się ludzie przestawali bać, ponieważ ja się nie bałem. A potem chcą mieć to w sobie. Jak masz małego chłopca, to weź go do wesołego miasteczka. Tak jak ja wziąłem mojego małego chłopca. Ja nie wiem, czy wypada mówić pastorowi, że był synem na diabelskim młynie? Nie. No już dobra, przyznałem się, byliśmy. Pojechaliśmy w górę i nagle zobaczyłem to w oczach. Wzięliśmy go, wyboisz się? A ja się nie boję. Wiecie co, zanim zjechaliśmy na dół, on już chciał być taki jak ja. Ponieważ to jest mój syn. To jest coś, co pokój niesie na innych ludzi. Kiedy inni ludzie boją się czasów, w których żyjemy, my możemy powiedzieć, słuchaj, ja się nie boję. Cokolwiek by się stało, chcę ci coś powiedzieć. Ludzie mówią, no ale dobra, patrz, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Człowieku, popatrz, co Putin robi. A nie wiadomo, co Niemcy jeszcze zrobią. Na głos trąby, na rozkaz Archanioła, najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, potem my. Pochwyceni będziemy w górę, do Pana. I tak zawsze z Panem już będziemy. Czego się boicie? Biblia nigdzie nie mówi, że dzieci Boże zostaną zgniecione przez ten system. Biblia mówi, że Pan w swoim czasie Kościół zabierze. Biblia mówi, że kiedy przyszedł właściwy czas, wszedł Noe do Arki razem ze swoją rodziną, a Pan Bóg zamknął drzwi. I kiedy przyjdzie właściwy czas, chcę, żebyście wiedzieli, jesteście w Jezusie Chrystusie. On jest waszą ochroną. Kiedy przyjdzie właściwy czas, Bóg was uratuje i zabierze. Bo to jest nadzieja w Jezusie, która nie zawodzi. Świat ma nas za głupków, że w to wierzymy. Ale mi jest wszystko jedno. Zawsze powtarzam, Noe też wyglądał jak głupek, bo budował statek na pustyni. Można wyglądać jak głupek, ja wiem jedno. Dzisiaj patrząc też na moje życie, dziękuję Bogu za moją rodzinę, moją żonę i to, jak mogę żyć. Ewangelia zmieniła moje życie, uczyniła mnie szczęśliwym, radosnym mężczyzną, który wie, po co żyje. Kiedy ludzie, którzy ciągle filozofują, że nie ma Boga, że to i tamto, tamto, ja widzę, jak żyją i wcale im nie zazdroszczę. Wolę to, co mam od Boga. To, co On wniósł w moje życie. Chcę się z Jezusem, chcę być coraz bliżej. I chcę, żeby moje dzieci się nie bały, ponieważ ja się nie boję. Chcę, aby nasz zbór się nie bał, ponieważ razem możemy siebie zachęcać do tego, by się nie bać. Nie bój się. Chcę powiedzieć niektórym z was czegoś, co się może nie mówi czasami na tym miejscu. Ja wiem jedno. Jeżeli komuś kiedykolwiek w tym zborze braknie pieniędzy na chleb, to ja wiem, że co najmniej pół tego zboru stanie i przyniesie mu chleb. Amen? Nie trzeba się bać. Jeżeli komuś z was braknie kiedy czego, ja wiem, że możemy na siebie liczyć, bo nieraz już tego doświadczyłem. Wiele razy tego doświadczyłem, że mogłem na was liczyć. Były chwile, kiedy nikt nie wiedział, jak mi trudno, a niektórzy z was przychodzili i nam pomagali. Z boku ludzie myśleli, że absolutnie jestem ostatnią osobą, która może mieć trudności. A niektórym z was Bóg kładł na serce i chcieliście to przed Panem, ja nie będę głośno mówił nazwiskami, ale dziękuję Bogu, że mogę liczyć na Jego Kościół. Prawdziwa miłość, wiara, ten pokój są ozdobą świata. Przyobdziejcie to Boże obuwie i niech was Pan Bóg błogosławi. Zaśpiewajmy Mu pieśń dziękczynną. Amen. Powstańmy i zaśpiewajmy pieśń dla Pana.